W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Sejm uchwalił w środę ustawę budżetową na ten rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 241 posłów, przeciw było 192, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą prawie 388 miliardów złotych. Wydatki zaplanowano w kwocie 416 miliardów. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 miliarda złotych. W trakcie prac w Sejmie konieczne były poprawki, związane między innymi z obniżeniem akcyzy na prąd. Jednocześnie odrzucono szereg zmian proponowanych przez opozycję. W ramach tegorocznego budżetu dodatkowe środki zostaną skierowane do szeregu instytucji naukowych. Więcej otrzyma także Państwowa Inspekcja Pracy.
I mamy w tej chwili bardzo dobry budżet, budżet rekordowy na poziomie 416,5 miliarda złotych.
Mówi poseł PiS Andrzej Szlachta, szef Sejmowej Komisji Finansów.
To jest budżet niespotykany dotychczas. Jestem przekonany, że to jest najlepszy w ostatnich kilkunastu latach budżet z bardzo dużą obniżką deficytu, bo mieliśmy jeszcze w poprzednim roku deficyt na poziomie 41,5 miliarda, przyjmowaliśmy deficyt na poziomie 58 miliardów, a w tym budżecie mamy 28,5 miliarda. Chociaż też wierzę, że uda się ten deficyt zrealizować na niższym poziomie.
Ustawa budżetowa gwarantuje kontynuację funkcjonujących już programów społecznych. Budżet trafi teraz do Senatu, a następnie do prezydenta. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie trwa polsko-amerykańska konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa.
W obradach biorą udział eksperci z dziedzin IT, innowacji, obrony i polityki zagranicznej ze Stanów Zjednoczonych, Polski i innych krajów europejskich. Dyskusja toczy się wokół roli innowacji, walki z dezinformacją oraz ochrony infrastruktury krytycznej.
W spotkaniu wziął też udział premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu mówił o złożoności problemu cyberbezpieczeństwa. Jego zdaniem żaden kraj Zachodu nie poradzi sobie z tą kwestią w pojedynkę.
Szef rządu wezwał też do zwiększenia nakładów na sektor cyberbezpieczeństwa.
Apeluję do państwa, do waszych polityków i liderów, aby wydawać więcej pieniędzy na sektor cyberbezpieczeństwa, na tak zwanych cyberżołnierzy, aby chronić nasz internet. Nasi wrogowie na pewno nie będą czekać. Nasi wrogowie zbroją się nawet teraz i tylko odpowiedź kolektywna pozwoli na odparcie ataku. I tylko taka, która będzie zdecydowana. Aby nasze narody i gospodarki były bezpieczne, sektor cyberbezpieczeństwa musi być przez nas kontrolowany, żeby nie był kontrolowany przez naszych wrogów.
Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa obradować będą do czwartku. Wydarzenie jest częścią inicjatywy partnerstwa polsko-amerykańskiego 100 lat razem. Organizatorem konferencji jest Atlantic Council.
Prokuratura przeprowadzi jednorazowe badanie psychiatryczne 27-letniego Stefana W., podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Poinformowała o tym Grażyna Wawryniuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku.
Prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do jego popełnienia. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.
Badanie sądowo-psychiatryczne ma zostać przeprowadzone przez dwóch biegłych na terenie aresztu. Na razie nie jest znany jego termin, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk.
Musimy poczekać na spełnienie tego terminu i na opracowanie opinii. Jest to jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne. Po takim badaniu biegli, jeżeli dysponują oczywiście dokumentacją medyczną dotyczącą danej osoby, będą musieli określić, czy są w stanie wydać opinię sądowo-psychiatryczną po jednorazowym badaniu dotyczącym stanu zdrowia podejrzanego i poczytalności w odniesieniu zarzuconego mu przestępstwa, czy to jednorazowe badanie nie będzie wystarczające, będzie potrzeba przeprowadzania badań w warunkach obserwacji, to wówczas biegli wnioskują o przeprowadzenie obserwacji. W takim wypadku prokurator jest zobowiązany wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie, bo sąd orzeka obserwację sądowo-psychiatryczną.
Żałoba narodowa w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza będzie obowiązywać od godziny 17 w piątek do godziny 19 w sobotę. Pogrzeb prezydenta Gdańska odbędzie się w sobotę. Zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej.
Tymczasem komisarz wyborczy w Gdańsku podpisał postanowienie o wygaśnięciu mandatu Pawła Pawła Adamowicza. Prawdopodobnie komisarzem w tym mieście będzie pierwszy zastępca prezydenta miasta, Aleksandra Dulkiewicz.
A do połowy kwietnia powinny odbyć się przedterminowe wybory prezydenta Gdańska. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego.
W 2030 roku 21% energii w finalnym zużyciu będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. To jedno z założeń projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, jaki pojawił się na stronach resortu energii.
Dokument trafił do konsultacji. Ostateczna jego wersja ma być zgłoszona Komisji Europejskiej do końca bieżącego roku. Plan jest spójny z polityką energetyczną Polski do 2040 roku. W myśl projektu węgiel będzie głównym paliwem w elektroenergetyce do 2030 roku.
Do tego czasu jego udział ma osiągnąć 60% i dalej spadać do 2040 roku. Oddanych będzie kilka nowych bloków węglowych, a potem planowane jest przejście na inne technologie.
Plan zakłada też, że w 2033 roku w Polsce uruchomiony zostanie pierwszy blok pierwszej elektrowni jądrowej. Udział OZE w łącznym zużyciu energii ma wynieść z kolei do 2030 roku 21%.
Jesteśmy otwarci na wszystkie formuły energetyki odnawialnej, podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Wszystkie odnawialne źródła energii traktujemy jako jednakowo ważne i potrzebne. Stwarzamy dobre warunki do budowy energetyki wiatrowej na morzu. Zostały oznaczone miejsca na morzu, na Bałtyku, gdzie można budować. Możemy tam 6 tysięcy megawatów wybudować energetyki, więc wskazujemy te miejsca, że tam inwestorzy mogą budować. Nie znaczy to, co się powszechnie mówi, że my chcemy likwidować energetykę odnawialną na lądzie. Nie, tylko że po prostu energetyka odnawialna na lądzie jest efektywna w granicach 20%, czyli ze 100 godzin upływu czasu tylko 20 godzin daje energetyka, na przykład wiatrowa na lądzie, prąd. No to wiadoma rzecz, że jest bardzo niestabilna. Na morzu blisko 50%.
Zmniejszeniu emisji CO2 sprzyjać ma też rozwój e-mobilności i paliw alternatywnych w transporcie. Tu do 2030 roku powstać ma m.in. 6 tysięcy punktów o normalnej mocy ładowania samochodów elektrycznych i 400 o dużej.
Kolejnym działaniem jest wzrost efektywności energetycznej gospodarki. Polska deklaruje krajowy cel w zakresie jej poprawy na poziomie 23%.
Przeładunki w polskich portach morskich przekroczyły w ubiegłym roku barierę 100 milionów ton, wyniosły ponad 101 milionów ton.
Taki poziom osiągnięto po raz pierwszy w historii. To ogromny sukces pokazujący dynamikę rozwoju polskich portów morskich, powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk.
W roku 2017 w polskich portach przeładowano 87 milionów ton ładunków, łącznie w portach Gdańsk, Szczecin, Świnoujście i Gdyni. Wynik za 2018 rok był o prawie 16% lepszy niż za rok 2017.
To bardzo dobry historyczny wynik dla portów Szczecin-Świnoujście, ocenił na konferencji ich prezes Dariusz Słaboszewski. Przedstawił on dane o przeładunkach za 2018 rok.
Wskazał na wzrost przeładunku m.in. węgla i zaznaczył, że nie jest on rosyjski.
Tam jest napisane 28 milionów 614 tysięcy ton. To jest masa towarowa, która nigdy do tej pory w Szczecinie nie została przeładowana. Nawet w latach 70., kiedy to port Szczecin-Świnoujście żył ładunkami, takiej masy towarowej nie było. Dlaczego wróciłem na chwilę do lat 70., bowiem wtedy głównym grupą towarową, która była obsługiwana, był węgiel. Wtedy byliśmy portem o charakterze masowym, przede wszystkim masowym, z naciskiem na węgiel. Takiego wyniku nie osiągnęliśmy. Dzisiaj popatrząc na dane te poszczególne, to widzimy, że jesteśmy z całą pewnością portem, który ma charakter uniwersalny i tą uniwersalność chcemy utrzymać.
Wzrost przeładunków to także konkretny zysk dla państwa, mówił Kazimierz Drzazga, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
Poinformował, że te porty w 2017 roku przyniosły Skarbowi Państwa łącznie około 3 miliardów 600 milionów złotych czystego dochodu, między innymi z ceł, akcyzy i VAT-u.
Rosnąca liczba przeładunków to także zasługa poczynionych już inwestycji. Na ten cel na wybrzeżu, głównie w portach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu. Do 2030 roku ma być przeznaczone ponad 25 miliardów złotych.
Bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może oznaczać duże perturbacje dla Polski, wskazał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O skutkach związanych z brakiem decyzji brexitowej szef resortu mówił na briefingu prasowym.
Polityk przypomniał, że Wielka Brytania jest obecnie trzecim partnerem handlowym dla naszego kraju. Jak wskazał, tak zwany twardy Brexit może mieć też negatywne konsekwencje dla unijnego budżetu.
Chodzi głównie o uszczuplenie funduszy europejskich, których Polska jest największym beneficjentem, zwrócił uwagę Jerzy Kwieciński.
W przypadku polityki spójności to ponad 22% wszystkich funduszy trafia do Polski. W związku z tym ubytek we wpływach do budżetu unijnego związany z wyjściem Wielkiej Brytanii w wysokości około 10% będzie miał bardzo negatywny wpływ na przepływy pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Natomiast przypomnę, że w tej umowie, która została wynegocjowana, ale która nie została zatwierdzona przez Parlament Europejski, są zapisy mówiące o zobowiązaniach do wpłacania do budżetu europejskiego przez Wielką Brytanię środków do końca 2023 roku.
We wtorek brytyjski parlament odrzucił propozycję umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Po głosowaniu pojawiło się kilka scenariuszy co do przyszłości Wielkiej Brytanii. Możliwe jest m.in. przedłużenie procedury wyjścia ze wspólnoty, a nawet opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy.
Dla chrześcijanina modlenie się oznacza powiedzenie po prostu Abba, powiedzenie tatusiu, zaznaczył ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież kontynuował cykl kateches poświęconych modlitwie Ojcze Nasz.
Papież zauważył, że wyrażenie ojciec w odniesieniu do Boga jest tak ważne dla chrześcijan, że w Nowym Testamencie występuje często w formie aramejskiej Abba.
Biskup Rzymu wskazał w tym kontekście, że powiedzenie Abba jest czymś o wiele bardziej intymnym i poruszającym niż jedynie nazywanie Boga ojcem.
Dlatego ktoś zaproponował, aby przetłumaczyć oryginalne słowo, to słowo aramejskie na tatusiu czy tatko. Rzeczywiście ojciec nasz jest tatusiem, jest tatką. Rzeczywiście wyrażenie to przywołuje miłość, ciepło, coś, co nas przynosi w sytuację okresu dziecinnego. Obraz dziecka całkowicie ogarniętego objęciem takiego ojca, który odczuwa dla niego nieskończoną czułość.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, w komunii ze świętymi, z synowską ufnością módlcie się Abba Ojcze, prosząc o Jego błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin i w tych dniach dla młodych, których wkrótce spotkam w Panamie. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Papież Franciszek pozdrowił też pielgrzymów przybyłych ze Szczepanowa, miejsca urodzin świętego Stanisława, patrona Polski.
Audiencję papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na portalu www.radiomaryja.pl.
Tą informacją kończymy serwis w Radiu Maryja.